Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy raz jeszcze całą rodzinę Radia Maria i zapraszamy na pierwsze w tym roku rozmowy niedokończone. Naszym gościem i bardzo serdecznie witamy. Cieszymy się, że jest ksiądz profesor Tadeusz Gus z Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcze Grzegorzu i szczęść Boże wszystkim Państwu.
Cieszymy się, że udało się spotkać w tym ważnym dniu, bo to dzień i Matce Bożej poświęcony Świętej Bożej Rodzicielce, ale rozmawiać chcemy o osobie Ducha Świętego. I tutaj w tym temacie, który widzą Państwo na ekranach, o osobie Ducha Świętego, wszystkie wyrazy są ważne, można powiedzieć, a szczególnie ten kontekst osobowy Ducha Świętego.
To jest, wydaje mi się, genialny temat, który daruje nam Konferencja Episkopatu Polski na ten rok, na te dwa lata, z tym, że ten pierwszy rok jest poświęcony właśnie refleksji czy takiej szczególnej uwadze osobie boskiej Ducha Świętego. I to wydaje mi się, że jest... No, jeden z najwspanialszych tematów, jakie w ogóle możemy podjąć, bo jeżeli tematyzujemy osoby boskie, to jest po prostu szczyt prawdy, mądrości, miłości i wszystkiego, co najdoskonalsze, wszelkich doskonałości, właśnie możemy napotkać przy rozważaniu czy naukowym, czy takim kontemplacyjnym, czy też w sztuce właśnie o osobach boskich. A wiemy, że są trzy. Osoba Boga, Ojca, Syna Bożego i właśnie Ducha Świętego, który jest naszym tematem na dzisiaj.
Nie wiem, jak to Pan Bóg prowadzi, ale też ja tak czy z doświadczenia, czy z pewnych takich dobrych nawyków zasłyszane od innych osób, zawsze kiedy coś się zaczyna, czy dzień, pamiętamy przykład świętego Jana Pawła II, kiedy się modlił modlitwą do Ducha Świętego, czy w ważnym kontekście naszego życia, egzamin, ważna rozmowa, jakieś wydarzenie inne, przywołujemy tego Ducha Świętego i nie inaczej jest dzisiaj, 1 stycznia Nowego Roku, też my jako Rodzina Radia Maryja o Duchu Świętym chcemy sobie porozmawiać, nie tylko teoretycznie, ale też mam nadzieję, że te rozmowy przysłużą się temu, że Duch Święty będzie jako osoba bardziej przez nas jeszcze odkrywany.
Tak, z całą pewnością trzeba powiedzieć, że aktualność tego tematu jest bardzo, bardzo stara, bo przecież tak na dobre to epoka Ducha Świętego rozpoczęła się w akcie zesłania Ducha Świętego na apostołów i Matkę Najświętszą Maryję w Wieczerniku. Jak dobrze pamiętamy, że Syn Boży, który wcielił się w naszą ludzką naturę z niepokalanej Matki Najświętszej Maryi, On właśnie spełniwszy swoje dzieło, ale już w trakcie Jego realizacji, dzieła zbawienia. I tutaj już od razu zaznaczamy, że Chrystus jest sprawcą naszego uświęcenia. Czyli tej doskonałości, która jest najważniejszą doskonałością, do której każdy człowiek Boży powinien w ciągu swojego życia dążyć, żeby osiągnąć osobistą świętość, ale zrozumiałem jest, że ten wymiar osobistej świętości oznacza, że to jest nasz osobisty wysiłek na drodze do świętości, z tym, że łaskę świętości sprawił całemu Kościołowi, to znaczy wszystkim dzieciom Bożym i temu nowemu stworzeniu, nowej ziemi, nowemu niebu, właśnie Chrystus. Natomiast Duch Święty jest tą osobą boską, która od Jego zesłania poprzez Boga Ojca i Boga Syna, Jezusa Chrystusa, właśnie kieruje Kościołem, czyli jest znakiem tego uświęcenia. Jest tą osobą, która właśnie prowadzi Kościół, prowadzi wszystkie dzieci Boże i prowadzi historię świata, ponieważ taka jest pierwotna wola Boga Ojca, który ze swojego faktycznie trudnego do opisania miłosierdzia ojcowskiego chciałby odnowy świata na wzór jego pierwotnego planu, który w jego ojcowskim umyśle wiecznie istnieje. I dlatego też tutaj w centrum całych dziejów świata od momentu zesłania Ducha Świętego staje nam trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej, którą jest Duch Święty. Duch Boga Ojca i Boga Syna.
Tak, księże profesorze, wydaje mi się, nie wiem, czy to tylko moje zdanie, czy też naszych widzów, że to jest trochę taka najmniej znana osoba Trójcy Świętej. Jeżeli o Bogu Ojcu możemy mieć jakieś wyobrażenie, czy możemy coś powiedzieć więcej, o Synu Bożym, o Panu Jezusie oczywiście chyba najwięcej, to Duch Święty gdzieś tam zawsze, nawet wymieniając jako trzecią osobę Trójcy Świętej, rzeczywiście to trzecie miejsce dzisiaj sportowo na podium zajmuje.
Można powiedzieć, że dla tego typu zagadnienia mamy zarówno rację wewnątrz Kościoła, jak też i na zewnątrz. Te wewnętrzne racje, to trzeba przyznać, że we wspaniałych traktatach czy świętego Augustyna, czy Hilarego, czy Tomasza z Akwinu, czy innych świętych, my mamy bardzo precyzyjne, tak głęboko sięgające analizy teologiczne, filozoficzne i innego typu, jak tylko to jest dla naszego oświeconego łaską Bożą umysłu możliwe. Natomiast rzeczywiście ojciec Grzegorz, wydaje mi się, że ma rację, że w ostatnich wiekach tak jakbyśmy my jako katolicy nieco może nawet zaniedbali ten kontakt, czy przyjaźń, czy nawet refleksję nad Duchem Świętym. I stąd też osobiście uważam, że ta inspiracja Konferencji Episkopatu Polski jest po prostu genialną na nasze czasy. Natomiast jeżeli skupimy się tak przynajmniej dosłownie punktowo nad racjami zewnętrznymi, które zadecydowały o tym, że osoba Ducha Świętego, w ogóle problematyka Boga, natrafiła na zasadnicze problemy w ostatnich 5 wiekach, to tutaj trzeba przyznać, że rozwój ideologiczny nie tylko wewnątrz teologii szeroko pojętej, ale także i nurtów filozoficznych, społecznych, czy gospodarczych, czy politycznych, niestety był expressis verbis ukierunkowany na wykasowanie tej wielkiej prawdy nie tylko o istnieniu trzech osób boskich, a skoro tak, to oczywiście, że ten los podziela także osoba Ducha Świętego, ale proszę zauważyć, że jeżeli diagnozujemy w kwestii struktury nawet samego myślenia ludzkości, to ostatnie 5 wieków to mamy takie gigantyczne wyzwania ze strony ideologii materialistycznej różnych typów, że rzeczywiście w ogóle nie tylko na Ducha Świętego, lecz w ogóle na ducha jako ducha, czy na duszę nie ma miejsca, żadnego miejsca. I taki przykład, to jest właśnie najlepszy, to to, że dzisiaj na przykład w Polsce to do rzadkości należy jakiś typ szkoły, od żłobków aż po uniwersytety włącznie, żeby się struktury ducha czyniło przedmiotem poznania, czy też zainteresowania. Wręcz przeciwnie, jeżeli dzisiaj mówi się o tym, że i człowiek ma duszę i ducha, i zwierzę ma duszę, i roślina ma duszę innego typu niż zwierzę, a zwierzę ma innego typu duszę aniżeli człowiek, to po prostu natrafia się, najdelikatniej mówiąc, na poważne niezrozumienie takiej wypowiedzi. Więc to oznacza, że w takim kontekście tak skrajnie materialistycznie określonej nie może być miejsca na trzecią osobę boską, którą jest Duch Święty, którego tylko pewne znaki jeszcze za czasów Jezusa zilustrowały, jak na przykład gołębica w tym wielkim wydarzeniu chrztu pańskiego w rzece Jordan ze świętych rąk Jana Chrzciciela, czy też właśnie świetlisty obłok, który właśnie także w świetlistym obłoku także zaznaczył swoją obecność Duch Święty, ale widzimy, że potrzebujemy bardzo ożywionych prac, także ściśle teologicznych, ale także i duszpasterskich, ogromnego wysiłku potrzeba dzisiaj, także w Kościele w Polsce, ze względu na taką, a nie inną bazę edukacyjną, w której nie ma miejsca dla duszy i ducha. W związku z tym wydaje mi się ta linia inspiracji Episkopatu bardzo, bardzo taka pełna nadziei.
Z jednej strony, tak jak ksiądz profesor powiedział, zadanie trudne, bo na tę sferę duchową no, trochę mało miejsca dzisiaj w naszej rzeczywistości. Z drugiej strony otrzymujemy zaproszenie od Konferencji Episkopatu Polski jako program właśnie duszpasterski, żeby tym Duchem Świętym bardziej się zająć, zainteresować. I właśnie w tym pierwszym roku mamy zadanie odkrywania osoby Ducha Świętego, poznania Jego darów i tak dalej. A zatem no, pytanie, jakie się rodzi chyba tak zupełnie naturalnie i na samym początku. Kim jest ten Duch Święty?
Warto tutaj sięgnąć do tych najwspanialszych traktatów, które mamy do dyspozycji o Trójcy Przenajświętszej. I tutaj właśnie, czy do naszego credo, i w tym credo konstantynopolitańskim z 381 roku mamy już jasną artykulację o trzeciej osobie Trójcy Przenajświętszej, który od Ojca i Syna pochodzi. A dlaczego ta artykulacja znalazła się w tym credo, a nie było jej na przykład w tym credo z Nicei u świętego Atanazego? Dlatego, że święty Atanazy, on nie widział takiej konieczności, żeby podkreślać, żeby wyartykułować, że Duch Święty zarówno od Boga Ojca, jak też i od Syna Bożego pochodzi. Ale tutaj zauważamy, jakim dobrym jest Duch Święty, który nawet wykorzystuje taki kontekst herezji, ponieważ w międzyczasie, po Nicei, pojawiła się herezja Nestoriusza, który zakwestionował realną możliwość pochodzenia trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej od Syna Bożego. I dlatego też ta nauka soborów, ojców różnych soborów, ona daje odpowiedzi na aktualnie pojawiające się pytania. I w Konstantynopolu właśnie w 381 roku padła ta odpowiedź, że Duch Święty od Ojca, Boga Ojca i Boga Syna pochodzi. I to znaczy, Ale tutaj musimy bardzo jasno też podkreślić, że to pochodzenie, czyli to tchnienie Ducha Świętego jako trzeciej osoby boskiej, dokonuje się poza przestrzenią wszechświata i poza czasem, dlatego że zarówno narodziny Syna Bożego w wieczności, jak też i tchnienie, czyli pochodzenie Ducha Świętego od osoby Boga Ojca i Boga Syna, te dwa pochodzenia tych dwóch osób boskich, Syna i Ducha Świętego, dokonują się w wieczności. Czyli to oznacza, że żadna kategoria przestrzeni wszechświata czy czasu kosmicznego nie wchodzi tutaj w rachubę, ponieważ jeżeli istnieje wieczność, a pierwotnie tylko istnieje wieczność, to nie może istnieć równolegle czas. Ale tutaj już zauważamy, i nawet przywiozłem takie ważne pismo Hegla o fenomenologii ducha, i właśnie jaki błąd popełnił Hegel i w sensie teologicznym i filozoficznym, a mianowicie taki, że on te dwa akty, narodziny Syna Bożego i tchnienie Ducha Świętego, on je zontologizował, czyli wprowadził, ukonstytuował nie tylko wiecznością, lecz także i czasem. Co to oznacza? To oznacza, że wtedy od razu pojawia się proces w Bogu. Czyli wtedy żadna z osób boskich, jeżeli narodziny Syna w wieczności by się dokonały także w czasie, czy też tchnienie Ducha Świętego byłoby obarczone kategorią czasu, to wtedy zrozumiałem jest, że nikt, ani osoba Boga Ojca, ani Syna Bożego i Ducha Świętego nie byłyby perfekcyjnymi, czyli absolutnie doskonałymi. Czyli nie można byłoby właściwie o Trójcy Przenajświętszej mówić, że jest Bogiem. I to się właśnie dokonało, że Feuerbach wyciągnął bardzo prostą konsekwencję ze stanowiska Hegla, że jeżeli rzecz ma się tak, że w Bogu jest proces, no to nie ma Boga. To jeżeli mowa o Bogu, to w tym sensie, że my jesteśmy bogami, my jako ludzie. I dlatego to bardzo ważne jest, żeby podkreślić i nad tym jeszcze dłużej się zatrzymywać, i nawet wydaje mi się, że całe konferencje i seminaria organizować. Polscy teologowie w każdym bądź razie powinni to uczynić i wierzę, że tak będzie. Nad tym wewnętrznym życiem Trójcy Przenajświętszej, czyli nad tym życiem w wieczności. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby tutaj powiedzieć sobie, że w porządku właśnie miłości ma miejsce tchnienie trzeciej osoby boskiej. Bo my rozróżniamy także w bycie Boga porządek na przykład intelektu boskiego, i narodziny Syna Bożego to idą właśnie po linii intelektu boskiego, ponieważ Bóg Ojciec zrodził Syna, a co to znaczy bliżej? Wypowiedział Syna jako swoje przenajświętsze, odwieczne i absolutnie doskonałe Słowo. Natomiast, ponieważ w Bogu jest także wolna wola, tylko że boskiej natury, czyli wolna wola Boga, jest absolutną doskonałością, to znaczy cały byt wolnej woli Boga jest miłością. I dlatego też ten akt, którego dokonały osoby boskie Ojca i Syna Bożego, został dokonany po linii woli Bożej, czyli miłości Bożej. I dlatego też właśnie to tchnienie trzeciej osoby boskiej jest tchnieniem miłości Boga Ojca i Syna Bożego.
A zatem no już trochę takie wątpliwości, jeżeli się pojawiały, to zostają rozwiewane, że nie jest to ktoś gorszy, mam na myśli Ducha Świętego, choćby też wspominając subordynacjonizm bodajże, że Bóg Ojciec, oczywiście ta najwyższa z osób boskich, Pan Jezus, Duch Święty, już troszeczkę jakby mniej tych walorów mieli przypisanych. A zatem, jeżeli od Ojca i Syna Duch Święty pochodzi, to myślę, że warto powiedzieć o misji, o zadaniach konkretnych Ducha Świętego.
Właśnie. I tutaj jest ciekawym rozróżnienie dwóch pojęć. A mianowicie, kto z osób boskich może posyłać, czy posyła? A więc tutaj możemy powiedzieć, że każda z osób boskich może posyłać, ale nie każda z osób boskich może być posłaną. A zatem, która z osób boskich może być posłaną? Ta, która w wieczności rodzi się, czyli osoba Syna Bożego, i ta, która jest tchniętą, jako tchnienie miłości, czyli która jest miłością, czyli Duch Święty. I rozumiemy, że Bóg Ojciec posłał swojego jednorodzonego, umiłowanego Syna na świat, ażeby świat zbawić. Tak też osoba Ducha Świętego, ponieważ jest tchniętą przez dwie osoby boskie, dlatego osoba Ducha Świętego jest posłaną przez osobę Boga Ojca i Syna Bożego. I właśnie tutaj zauważamy, że rzeczywiście to życie, to, że my żyjemy jako Kościół w epoce Ducha Świętego, że Duch Święty jest realiter, czyli faktycznie obecny w rzeczywistości Kościoła, jako Kościoła, to powinno właściwie być czymś tak porywającym dla naszych modlitw, w ogóle tego porządku liturgicznego, porządku kultu, ale także porządku organizacyjnego, zarówno wewnątrz Kościoła, jak też i wewnątrz państwa. Bo proszę zauważyć, że my dzisiaj zmagamy się z tak zwaną świeckością państwa. Nawet pośród bardzo znaczących, czy może nawet niekiedy wybitnych polskich polityków, mamy ten dylemat, a mianowicie, który można mniej więcej w taki sposób wyartykułować, że mój świat wiary jako polityka, on determinuje, czyli określa moje postawy wewnątrz Kościoła, no jeszcze może wewnątrz rodziny to tak, czy małżeństwa, bo mamy sakrament małżeństwa, tak. Ale już wewnątrz państwa, jak wielu polityków mówi, nie, to ja moją wiarę zawieszam na wieszaku w domu, natomiast jak przybywam do gabinetów, które sprawujemy jako politycy polscy, no to Bóg nie ma z naszymi gabinetami ani z państwem nic wspólnego, ponieważ ono ma charakter świecki. To, że państwo polskie ma charakter świecki, ponieważ nasi katolicy świeccy go organizują i nim kierują, to jest inna kwestia, ale to, że w każdym akcie działania, proszę zauważyć, w każdym akcie działania człowieka, czy wewnątrz Kościoła, to znaczy w porządku łaski, czy wewnątrz państwa, to znaczy my pod pojęciem państwa rozumiemy cały obszar natury. Niezależnie od tego, gdzie my się angażujemy, aktywizujemy nasze człowieczeństwo, to prawdą niekwestionowalną pozostaje, że my powinniśmy każdy akt działania uzgodnić z wolą Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Czyli tutaj osoba Ducha Świętego jest nam bliska na wyciągnięcie dłoni, na odruch serca, ducha, naszego rozumu. Wszystkie akty naszej wolności polskiej, Przecież to wszystko, jeżeli dobrze rozumiemy Polskę, to rozumiemy, że tej Polski, którą dzisiaj mamy, nie byłoby, gdyby nie było tego wielkiego wołania Jana Pawła II o Ducha Świętego. I to słynne wołanie, nie wiem, czy ojciec Grzegorz, bo jest bardzo młodziutkim ojcem, nie wiem, czy pamięta.
Niestety nie.
A ja bardzo dobrze pamiętam, bo wtedy byłem młodym chłopcem i bardzo dobrze pamiętam to wołanie, te słowa, niech zstąpi Duch Twój. Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Co to oznacza? Że Duch Święty, On pragnie nas w każdym akcie i działania, i życia inspirować, wspierać, dopomagać. Te łaski, które nam Chrystus po prostu sprawił, bo On jest sprawcą wszystkich łask, które Duch Święty rozdziela Kościołowi, czy w które Duch Święty wprowadza Kościół. I właśnie tutaj byłoby ze wszechmiar, także w tym roku poświęconym osobie Ducha Świętego, ważnym, żeby także samoświadomość państwa polskiego, a tym bardziej w setną rocznicę odzyskania naszej suwerenności i niepodległości, że państwo polskie powinno włożyć w moim osobistym przekonaniu ogromny, olbrzymi wysiłek w tę materię, w ten temat, żeby zastanowić się, jak można państwo polskie, politykę polską, gospodarkę polską zainspirować duchem, który jest, jeżeli my w Polsce mówimy o innowacyjnej gospodarce, no to przepraszam, kto jest arcymistrzem innowacyjności? Duch Boga Ojca i Boga Syna. Kto jest najbardziej twórczym, bo stwórczym duchem? Duch Święty. Kto może zatem polską gospodarkę dzisiaj wprowadzić na rzeczywiście szczyty rozwoju innowacyjności, tego geniuszu takiego wynalazczego, to mamy tylko jeden adres, pod który warto się udać. A mianowicie to jest adres Ducha Świętego. A zatem zauważamy tutaj, że Duch Święty, On te wszystkie łaski Chrystusowego zbawienia, On nam je przedstawia do dyspozycji. Tylko, że mam osobiste wrażenie, że w przestrzeni państwa to mamy właściwie tylko mikroelementy, które są obecne z tego cudu istnienia, którym jest osoba Ducha Świętego. Natomiast nieco więcej, ale jeżeli jesteśmy szczerzy tego błogosławionego wieczoru, to wiemy, że w przestrzeni Kościoła Świętego w Polsce są olbrzymie obszary, które są niedostępne dla Ducha Świętego. I dlatego tyle mamy dylematów, nawet w katolicyzmie polskim. Tyle niepotrzebnych debat, czy aporetyki, to znaczy takiego niezrozumienia, pewnych nawet opozycji, czy sprzeczności, nie mówiąc już o sprzecznościach, z czego one wynikają, że się mówi o jakimś kościele krakowskim, toruńskim. Przecież to są nonsensy. Jeżeli spojrzymy na Kościół w Polsce w perspektywie osoby Ducha Świętego. I dlatego też tutaj nie mogę się nadziwić i naprawdę ogromnie, zresztą od lat ten temat mnie zawsze fascynował, a tym bardziej, że ja widziałem, jak na kartach filozofii tej współczesnej, jak się wykreśla systemowo i osobę, i wszelkie działanie stwórcze i w ogóle działanie łaski Ducha Świętego. I to mnie bardzo intensywnie właśnie inspirowało do skupienia się nad osobą Ducha Świętego, rozważania traktatów o Trójcy Świętej, tych wymienionych i innych wielkich mistrzów katolickiej kontemplacji Boga, mistyków, do których warto nawiązywać, żeby się rzeczywiście uczyć tej głębi, wielkości, miłości, prawdy, mądrości, rady i oczywiście przede wszystkim świętości Ducha Świętego.
A czy nie jest tak, księże profesorze, że w kontekście tego, co oczywiście ksiądz profesor powiedział, patrząc na całość polityki, też tych kwestii społecznych naszej ojczyzny, Kościoła jako takiego, ale też bardzo konkretnie jako każdego człowieka. Czy to nie jest czasem tak, że jest ten moment, kiedy jesteśmy w pewnym takim potężnym otwarciu na Ducha Świętego, że te inspiracje czerpiemy, że idziemy za tymi dobrymi natchnieniami i przychodzi taki moment może krytyki ze strony na przykład niewierzących. Czy kolegów, znajomych, przyjaciół, kogokolwiek. I wtedy my no tak gdzieś przekornie, czy po ludzku po prostu jakby wyhamowujemy, jeżeli chodzi o to przyjmowanie natchnień Ducha Świętego.
Prawdziwe dzieci Boga, czyli prawdziwi ludzie Boga, człowiek Boga, czyni dla wszystkich swoich aktów duchowych, materialnych, cielesnych Boga za najwyższe, najprawdziwsze i najświętsze kryterium. To, o czym ojciec Grzegorz mówi, to od razu można zweryfikować w ten sposób, że tego typu postawy, one świadczą o niepewności intelektualnej obranego kryterium, czyli kryterium Boga, na przykład w polityce, w gospodarce, czy nawet w naszym życiu, czy duszpasterskim, czy wewnątrz eklezjalnym, nazwijmy go szeroko, nie mówiąc o świecie teologii, bo czym będzie teologia jako nauka o Bogu, jeżeli ona w tych dniach zgodziłaby się na przykład na stanowisko Feuerbacha, że to my jesteśmy bogami. Teologia będzie pusta. Będzie tylko taką pustą skorupą orzechową, ale nie będzie mieć żadnej treści. I jeżeli zaczniemy mówić o teologii drzew, teologii kosmosu, przecież to są absurdy. Teologia jest to nauka o Bogu, a nie nauka o drzewach. Oczywiście, że z perspektywy teologii, czy w aspekcie teologicznym, to znaczy, jeżeli chcemy wiedzieć, że stwórcą drzew, zwierząt, ludzi, czy całego wszechświata jest Bóg, to w tym aspekcie mówimy, no ale, przepraszam, ale musimy dbać o taką wysoką kulturę pojęciową w naszej nauce, żeby nie pozwolić sobie różnych ideologii przemycić właśnie do wnętrza Kościoła, czy wnętrza naszych struktur. I tutaj ojciec Grzegorz ma rację, że wtedy, kiedy widzimy, że czy my ludzie Kościoła, czy nasi politycy także jako ludzie Kościoła, tylko że świeccy, a więc duchowni czy świeccy, jeżeli mamy kłopoty, jeżeli obawiamy się na przykład opinii publicznej, jeżeli obawiamy się opinii reprezentantów na przykład Unii Europejskiej czy polityki światowej, czy reprezentantów finansjery światowej czy gospodarki światowej, to oznacza, że my nie pozwoliliśmy Duchowi Świętemu ukształtować w naszej duchowości formatu bojaźni Bożej, bo wiemy, że jeden z darów Ducha Świętego nazywa się pięknie bojaźnią Bożą. Co to oznacza? Że dzieci Boga, żyjące w czasie i przestrzeni kosmosu, mają tylko jedną obawę, żeby nie zranić boskiej miłości czy porządku świętości swoim życiem, swoją myślą, swoim językiem, czy swoimi aktami działań, czy postaw. To jest jedyna obawa, którą dzieci Boga posiadają. Natomiast wtedy, i to najłatwiej jest sprawdzić, wtedy, kiedy na przykład bardziej obawiamy się, dajmy na to opinii publicznej w Polsce, że co powie opinia publiczna, jeżeli my, politycy polscy, powiemy, w 100% opowiadamy się za nienarodzonym dzieckiem, ale poczętym już w łonie matki Polki. To w tym momencie, kiedy polityk polski stawia takie pytanie, to ja już na pewno wiem, że ta duchowość znajduje się w zasadniczym kryzysie wiary w jego relacji czy przyjaźni do Ducha Świętego. Dlaczego? Bo żaden świecki ani duchowny chrześcijanin nie postawi takiego pytania, jeżeli jest dojrzałym chrześcijaninem, jeżeli jest faktycznym przyjacielem Ducha Świętego, który go ożywia, który go broni. Przecież to Polskę obroni Duch Boży. Oczywiście, że z naszą pomocą, ale jeżeli ktoś powie, czy na przykład niech weźmy najlepszych polskich polityków, których dzisiaj mamy, i gdyby oni nam wszystkim tutaj dzisiaj, 1 stycznia, w uroczystość Matki Bożej Maryi, powiedzieli, Bożej Rodzicielki, powiedzieli, my uratujemy Polskę, to można się tylko uśmiechnąć. Nie ma takiego polskiego polityka, który by wobec wyzwań kosmosu, dziejów świata, czy dziejów polityki, czy dziejów gospodarki, który by uratował Polskę. Nie ma. I historia Polski pokazuje jak na dłoni, że Polskę uratował Duch Boga Ojca, Duch Boga Syna Bożego, czyli właśnie o tym mówią nasze teksty literackie, poezji polskiej. Przecież jeżeli Wyspiański wzywa Polaków do zafascynowania się Bogiem Duchem, to on wie, co czyni. On wie, że wyzwolenie przyjdzie po linii Ducha Świętego, a nie naszych strategii militarno-polityczno-gospodarczych. Nigdy by Polska nie była wolną czy niepodległą bez osoby Ducha Świętego, który jest, jak się okazuje, bardzo rozmiłowany w Polsce. I powinniśmy z tego czerpać nieprawdopodobną mądrość i radę, i umiejętność, talenty. To wszystko powinno być wręcz wprzężone w plany, strategię, w wolę, w działanie, w inspirowanie Ducha Świętego.
To, co ksiądz profesor powiedział, tak bardzo też już konkretnie aplikując osobę, działanie osoby Ducha Świętego do konkretnych sytuacji, choćby przykład, no, którym będziemy pewnie żyli niedługo znowu trochę mocniej ze względu na projekt ustawy broniącej życie od poczęcia do naturalnej śmierci, to też z jednej strony bojaźń Boża jako ostatni z tych darów, ale otwiera się znowu jakby ten skarbiec kolejnych darów. Jeżeli tak ma być, no to dar choćby mądrości na początku. Oczywiście. Ducha Świętego, dar męstwa, tak, który sprawi, że nie będę oglądał się, nie będę też spoglądał nawet na czarne marsze, które gdzieś tam wychodzą i w, no, sporej czy mniejszej liczbie pokazują, że są ludzie, którzy myślą inaczej, ale ja będę się kierował tym natchnieniem, które rzeczywiście płynie, no, nie ode mnie, to nie jest moje, tylko to jest działanie Ducha Świętego, bardzo konkretne.
Ja nawet, drogi ojcze Grzegorze i drodzy państwo, mam wrażenie, jak czytam dzieła Platona czy Sokratesa, bo Platon spisywał te myśli Sokratesa, to ja mam nieodparte wrażenie, że przecież ci wielcy myśliciele żyli w czasach totalnego relatywizmu. Poza Sokratesem, Platonem i jeszcze ich uczniami, przecież świat starożytnej Grecji tonął w oparach, w bezdennych głębinach sofistyki greckiej, czyli nazwalibyśmy ją dzisiaj dyktaturą relatywizmu, mówiąc za naszym Ojcem Świętym. I proszę zobaczyć, jakim męstwem wykazali się oni wszyscy. I dlatego też wydaje mi się, że jeżeli będziemy korzystać właśnie z męstwa Boga, to nigdy nie zostaniemy pokonani. Tylko człowieka mężnego Bogiem i w Bogu i dla Boga nie można pokonać. Jeżeli ktoś zechce, bo powie, że już dużo wie, dużo rozumie i stać go na pewne akty męstwa i tak na naturalnej drodze zechce być mężnym, to wydaje mi się, że na pierwszym kroku, przy pierwszym poważniejszym wyzwaniu, taki człowiek w swoim męstwie, tym naturalnym, zostanie załamany. A przecież, jeżeli mówimy o osobie Ducha Świętego i męstwie Ducha Świętego, bo o tym się rzadko rzeczywiście mówi, że jakim męstwem charakteryzuje się Duch Boży, jakim męstwem charakteryzuje się Syn Boży. Żeby być prawdziwym Bogiem i pozwolić siebie przybić do krzyża tylko dlatego, że miłuję, to jest apogeum męstwa. Czyli kiedy człowiek i jak powinniśmy być mężni? Rzeczywiście powinniśmy być mężni męstwem Ducha Świętego, męstwem Syna Bożego. A przepraszam, a jeżeli dotkniemy osoby Boga Ojca, przecież jakie trzeba mieć męstwo Boga, boskie, żeby powołać świat do istnienia, mając uprzednią, absolutną wiedzę boską, że ten świat z częścią aniołów zdradzi Stwórcę, odejdzie od Stwórcy, zostawi go. Jakie to jest męstwo? Jeżeli, drogi ojcze Grzegorze i drodzy państwo, jeżeli w tym roku tak znaleźlibyśmy stosowny czas do namysłu nad męstwem Ducha Świętego, to Polska byłaby supermocarstwem. Ale potrzebne jej jest nie męstwo naturalne nas Polaków, bo my trochę mężni potrafimy być. Ale jeżeli mówimy o naszych bohaterach narodowych, to gdybyśmy się im bliżej przyjrzeli, ich bohaterstwu, ich osobistemu męstwu, to zdaje się, że rzadko znaleźlibyśmy naszych bohaterów narodowych, którzy nie byli mężni Bogiem, nie byli mężni Duchem Świętym. I dlatego słusznie są nazywani bohaterami narodowymi w naszych dziejach, które bez osoby Ducha Świętego są niepojęte. A szczególnie to jest widoczne dla ludzi z zagranicy, dla elit zagranicznych, które niejednokrotnie nam mówią o tym, kim my jesteśmy Polacy i jakie my dary Ducha Świętego otrzymaliśmy. Dlatego wydaje mi się, że jeżeli teraz mamy także Komitet Obchodów odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę, nasze państwo polskie, że możemy się jako naród i społeczeństwo polskie organizować w sposób godny, a to oznacza mieć własne państwo, to powinniśmy osobie Ducha Świętego poświęcić pierwsze miejsce.
Drodzy państwo, zapraszamy do współtworzenia też czasu rozmów o osobie Ducha Świętego właśnie. Sobie dzisiaj rozmawiamy. Ksiądz profesor Tadeusz Gus jest z nami. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. 56 657 00 11 dla Polski Północnej, dla Polski Południowej 56 657 00 12 dla zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 00 13 i 14 i w naszej rodzinie, to telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na Państwa telefony. Księże profesorze, takie pytanie, bo już troszeczkę wspomnieliśmy o tym, kim tak bardzo konkretnie dla nas, jako ludzi, jako jednostek, jako też osób wierzących jest Duch Święty. Ksiądz profesor wspomniał, że jest też w takich sytuacjach no, trudnych, być może wymagających właśnie tego męstwa, jest obrońcą, ale też jakie inne określenia jeszcze mogły być? Wiadomo, że ich jest pewnie bardzo wiele, ale które moglibyśmy dzisiaj szczególnie uwypuklić?
Można powiedzieć, że wszystko, co stanowi doskonałość Boga, wszystkie atrybuty Boga, wszystkich osób boskich, ponieważ wszystkie osoby boskie są duchem, to też taka ciekawa refleksja jest świętego Augustyna, bo powiada tak, że dlaczego my trzecią osobę boską nazywamy Duchem Świętym? A to dlatego, że wprawdzie sama nazwa Duch może być przypisana także Bogu Ojcu i Synowi Bożemu. Czy, jeżeli powiemy święty, Bóg Ojciec jest święty, Syn Boży jest także święty, ale ponieważ Duch Święty jako trzecia osoba boska od Boga Ojca i Syna Bożego pochodzi, dlatego ta nazwa Duch Święty jej w ten niezwykły sposób przysługuje jako nazwa własna i osobowa Ducha Świętego. I tutaj dlatego też możemy powiedzieć, że w Duchu Świętym jest to źródło mądrości wiekuistej, miłości, sprawiedliwości, czy prawa, czy męstwa, czy właśnie wszystkiego, co ożywia właśnie naszą bytowość, bo przecież co to oznacza Pan Bóg? Pan Bóg w aspekcie życia jest źródłem życia. Dlatego tak też Jan Paweł II między innymi nazywa w swojej encyklice poświęconej Duchowi Świętemu właśnie Ducha Świętego jako źródło życia. Bo to źródło życia poprzez aktualne działanie w tej epoce Ducha Świętego trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, to oznacza, że Pan Bóg jest życiem absolutnym, czyli życiem, które nie ma początku i kresu. I tenże Pan Bóg powołał nas do życia i to do życia nieśmiertelnego, czyli życia człowieka nie można unicestwić. Życie ludzkie ma tylko początek, ale nie ma kresu. A to, że życie naszego ciała przejściowo natrafia na tę bramę śmierci wskutek grzechu śmiertelnego, to dlatego też właśnie Duch Święty jest tym, który ożywia. I to sobą i wszystkimi łaskami, które nam Chrystus po prostu z przelaniem swojej krwi, męką, cierpieniami, całą jego misją zbawczą wysłużył. Stąd też właśnie można tak najkrócej powiedzieć, że wszystko, co najdoskonalsze, najświętsze, najwspanialsze, ono jest słusznie przypisywane Duchowi Świętemu. Tak, też i Synowi Bożemu i Bogu Ojcu, ale tak jak widzimy, że w życiu Bożym jest pewien ład i dlatego też nieprzypadkowo mówimy o tym, że to Duch Święty dzisiaj kieruje Kościołem od wydarzenia zesłania Ducha Świętego w Wieczernik.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha.
Witamy.
Nawiązując do słów księdza profesora, co do tego, że Bóg zrodził swojego Syna przez Słowo, w tym odniesieniu, ja chcę zwrócić uwagę na Słowo Boże, które mówi, właśnie jak Bóg stwarzał, i to właśnie było przez słowo, że przykładowo werset 24 z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, że potem Bóg rzekł, niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzątka naziemne i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I tak się stało. Czyli no, to, co ksiądz profesor powiedział, że Bóg, w tym sensie przynajmniej, że zrodził syna przez słowo, no, to by takie podejście by stawiało po prostu no, na poziomie stwarzania, tak jak tu przeczytałem według tego wersetu, właśnie jak tyczy się co właśnie stworzenia bydła, zwierzątek naziemnych i dzikich zwierząt według ich rodzajów. Także tu proszę o odniesienie do tego i jeszcze mam, że no, moim zdaniem, skoro Bóg zrodził swojego syna, no to moim zdaniem to jest po prostu w inny sposób, aniżeli to, jak się to według słowa, że samego stwarzania, że według tego, co ksiądz powiedział, ja to rozumuję, że to na tym poziomie, a to jest jednak pewna różnica między zrodzeniem a stworzeniem. Drugie moje odniesienie to jest do takiego, do artykułu z niedzieli numer 31 z 98 roku. Mianowicie tutaj jest kwestia przedstawiania pewnych sekt i istniała taka pewna sekta, no być może jeszcze coś to z tego zostało, ale dojrze, przynajmniej tu jest nawiązanie do sekty Niebo. I lider tej sekty, on no, dokonywał uzdrawiania, które stało się dochodowym interesem, i ten człowiek zarejestrował działalność gospodarczą, leczenie przez nakładanie rąk, a rok później zmienił ją na leczenie Duchem Świętym, imię Jezusa Chrystusa przez nakładanie rąk. Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem, co pozwoliło grupie skupionej w boku tego, w sensie lidera, nie podaję nazwiska, zbudować okazały dom. I więc były efekty tego działania, ale proszę zauważyć, że co do ujęcia tego, że tego przekształcenia tutaj, że leczenie przez nakładanie, przepraszam, to było przekształcone na leczenie duchem, że wcześniej było leczenie przez nakładanie rąk, a rok później zmienił ją na leczenie Duchem Świętym w imię Jezusa Chrystusa przez nakładanie rąk. A owoce tego były ostatecznie po prostu złe, gdyż raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego jasno tu jest, że stwierdza, że sekta ta jest grupą niebezpieczną. No pewne po prostu rzeczy się tam złe działy. Także tu proszę o odniesienie, że takie sformułowanie, jeżeli chodzi o to, co było dokonywane, że pewne rzeczy się działy, pewna moc działała i to było właśnie w takim sformułowaniu, a owoce tego były złe. Także
dziękuję panie Tadeuszu za ten głos i oddajemy głos księdzu profesorowi.
Bardzo dziękujemy panie Tadeuszu za to nadmienienie tej kwestii istotnej różnicy pomiędzy synem jako słowem Boga Ojca, a słowem Boga o stworzeniu wszechświata. Że wprawdzie przy narodzinach syna jest mowa o tym, że Bóg Ojciec wypowiedział syna, czyli poprzez słowo, tylko że to jest słowo syn, to znaczy osoba boska. Natomiast słowo o stworzeniu to jest słowem całego boskiego Stwórcy, czyli zarówno Boga Ojca, jak też i Boga Syna, jak też i Boga Ducha Świętego, ponieważ cała Trójca Przenajświętsza jest Stwórcą Wszechświata. Ale, i to świetnie, że pan Tadeusz do tego nawiązuje, bo my często zastanawiamy się, jaką metodą posłużył się boski Stwórca, stwarzając kosmos. I to jest metoda jedna, metoda słowa. Czyli Bóg rzekł i każda bytowość, którą Pan Bóg wypowiedział, stawała się. Dlatego, że Pan Bóg nie jest artystą ludzkim, który potrzebuje narzędzi, materii, różnych form. Pan Bóg jest stwórcą, czyli jest Bogiem. A pojęcie kreatora oznacza, że Pan Bóg ex nihilo i tylko wszechmocnym słowem, ale o stworzeniu, które różni się istotnie od tego słowa Syna, który jest wiecznym, i także ten plan, to słowo o stworzeniu też jest wieczne, bo wszystko, co Bóg myśli, jest wieczne. Ale zauważamy tutaj istotną różnicę, ponieważ świat nie jest Bogiem. To chciałby Hegel, żeby tak było, i dlatego doprowadził, i to się łączy z tą drugą kwestią, ale jeszcze pozostańmy przy tym słowie o stworzeniu. Drogi Panie Tadeuszu i drodzy Państwo, że rzeczywiście my powinniśmy także w tym roku poświęconym osobie Ducha Świętego odzyskać nasz dogmat o stworzeniu świata przez Boga Kreatora. Bo przecież to jest nasze credo. My nie powinniśmy rozwodnić naszego dogmatu paradygmatem, zresztą istotowo sprzecznym i zmiennym, którym jest teoria ewolucji Darwina. A niestety z tym my w Polsce mamy poważne kłopoty. A jeszcze dodam, wprawdzie pan Tadeusz nie nadmienił tego, ale warto byłoby się przyjrzeć, i zresztą państwo doskonale pamiętacie te fragmenty z działalności Pana Jezusa. Wtedy, kiedy Pan Jezus dokonywał cudów. Jak to się dokonywało? Także wszechmocnym Słowem Boskim. To właśnie dzięki wszechmocy Boskiego Słowa Pan Bóg jako Stwórca dokonuje stworzenia świata poprzez Słowo o stworzeniu, i Pan Bóg Słowem swoim dokonuje cudów. Także dzisiaj, jeżeli chcemy przeżyć cud, Pan Bóg potrafi tego dokonać także dzisiaj, i wszystkie prawdziwe wydarzenia, które Kościół nazwał cudami, one są bezpośrednią ingerencją boską. A zatem właśnie widzimy, że ta kooperacja z Duchem Świętym jest, drodzy Państwo, w najwyższym tego słowa znaczeniu opłacalną. Ponieważ my kooperujemy nie z kimś tak czy inaczej mocnym, tylko z wszechmocnym Duchem Boga Ojca i Syna Bożego. A druga kwestia to, proszę pamiętać, że każda sekta jako sekta i każdy błąd czy herezja, to one mają to do siebie, że mieszają osobę boską Ducha Świętego, one ją identyfikują bardzo często z duchem tego świata, czyli z upadłym aniołem. I wiemy także z Biblii, że wtedy, kiedy Mojżesz właśnie chciał wyprowadzić lud wybrany z niewoli, to proszę zauważyć, że czarnoksiężnicy byli zdolni do pewnych aktów, które my bylibyśmy jako ludzie skłonni do nazwania ich cudownymi, a one były jakimi aktami de facto? One nie były cudami, lecz wynikały z kooperacji czarnoksiężników z duchem tego świata, czyli z upadłym aniołem, to znaczy z szatanem. I wtedy jakieś wydarzenie w historii świata wydaje się, że ono ma, że jest cudem, czyli jest skutkiem działania Boga czy Boskiego Ducha, a okazuje się, że one pochodzą z tego wpływu upadłego anioła na niektórych ludzi czy na dzieje świata.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże, Jolanta Łuczak, moje nazwisko.
Witamy.
Ja dzwonię z Austrii. Chciałabym bardzo serdecznie wszystkich ojców, oczywiście całą telewizję Trwam i Radio Maryja pozdrowić w tym nowym roku, a szczególnie, bardzo szczególnie księdza profesora Tadeusza Guza, którego nie mieliśmy okazji jeszcze słuchać, jak gdyby, czy poznać osobiście, ale znamy go świetnie, ponieważ gości w naszym domu bardzo często za pomocą i dzięki temu, że właśnie nasz dziennik umieszcza też tak wiele wspaniałych wykładów księdza profesora. I to jest taka chyba łaska Boża i naprawdę działanie Ducha Świętego, że już na początek tego nowego roku ksiądz profesor gości w studiu telewizji Trwam i że mogliśmy wysłuchać tylu wspaniałych i bardzo ciekawych rzeczy. Ja niestety za mało oczywiście, za mało, ta wiedza jest absolutnie znikoma, ale uważam, że ten temat jest bardzo, bardzo ważny i naprawdę jakąś łaską chyba jest także to, że dla Polski właśnie ten rok, że Episkopat Polski podjął ten temat, że ten Duch Święty, osoba Boga, Ducha Świętego będzie jak gdyby mocniej rozważana czy przybliżana nam i rzeczywiście potrzeba nam tak ogromnie wiary, siły i naszym politykom. Absolutnie zgadzamy się z księdzem profesorem we wszystkim i dziękujemy za te wspaniałe wykłady, za rady, za to umocnienie, bo po prostu ksiądz profesor sam najlepiej także wie, jak Zachód wygląda. Ja dzwonię z Austrii, której mieszkamy już od ponad 25 lat. I rzeczywiście to środowisko no, nie jest proste. My mamy akurat, korzystamy i z takiego źródła, którym jest msza święta tradycyjna i katolicy, którzy się trzymają jak gdyby tu jeszcze właśnie tego źródła, tej prawdy, ponieważ no niestety, z przykrością muszę to powiedzieć, ale msze święte te nowe tak zwane, no czasami są zupełnie nie do przyjęcia i nie są absolutnie budujące, ani nie potrafimy się w tym wszystkim jak gdyby odnaleźć. To samo dotyczy to właśnie naszych czy sąsiadów, czy tu przyjaciół. Staramy się oczywiście bardzo głosić jak gdyby tutaj to słowo Boże i siebie także umacniać. Dlatego cieszymy się, że w Polsce to się chociaż odradza, że w Polsce są tacy kapłani, tacy profesorowie. Ksiądz profesor pojawił się rzeczywiście jako taki znak, uważam, bo sam pobyt i studiowanie i właśnie wykłady, które ksiądz profesor miał w Niemczech, mogłyby przecież doprowadzić do zupełnie innych odkryć księdza profesora. Tu Duch Święty zadbał chyba o to. No, na pewno, na pewno. Także nie chciałabym przedłużać, jeszcze raz serdecznie pozdrowić i chcielibyśmy, korzystając z tego, że tu się dodzwoniłam, chciałabym zapytać, w jaki sposób można by się z księdzem profesorem skontaktować, ponieważ mamy bardzo duże grono osób, o którym już wspominaliśmy, o księdza profesora wykładach, w ogóle o tym, że istnieje ktoś tak. I oni są bardzo, bardzo zainteresowani, aby księdza profesora tutaj także zaprosić.
Poza tym podamy numer, tak.
Dobrze, tak. Pan Jolanto, dziękujemy.
Bardzo dziękuję, ojcze Grzegorzu, bardzo przepraszam, że może za długo i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy serdecznie. No i poprosimy też, żeby poza anteną podać kontakt do księdza profesora naszym technikom. Księże profesorze, 5 minut nam zostało do końca, więc...
Wydaje mi się, ja bardzo dziękuję. Wiem, że nie zasługuję na te słowa uznania, a to, co czynił, to po prostu no, z takiego szczerego przekonania o prawdzie, o tym, że nasza wiara katolicka no jedynie prawdziwa, najwspanialsza, oparta na zdefiniowanych prawdach, które nazywamy dogmatami, że mamy cudowne wersje naszego credo, czyli naszej wiary świętej na przestrzeni wieków, że wspaniałe uchwały soborów, synodów, to jest wielka, niezwykła literatura, która co ciekawe, w niczym, ale to nawet w jednym aspekcie, najmniejszym aspekcie, nigdy nie sprzeciwia się prawdziwym odkryciom w naukach i humanistycznych, i oczywiście przyrodniczych czy technicznych, tylko wszystkie te osiągnięcia ludzkości potwierdzają także te prawdy katolickie. Może tylko jedno pozwoliłbym sobie nadmienić, że miejcie państwo jako Polonia, Austrii, Europy Zachodniej, Ameryki i całego globu, miejcie bardzo dużo wyrozumiałości dla kapłanów wszystkich, i zakonnych, i diecezjalnych. Dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj do rzadkości należy seminarium duchowne, które ma wysoki poziom kształcenia intelektualnego. Ja już nie mówię o formacji takiej duchowej, czy formacji takiej moralnej, to są inne kwestie. Ale muszę przyznać, że ja mam najgłębsze wyrazy współczucia dla tych kapłanów i diecezjalnych, i zakonnych zachodu świata, od nas na zachód, którzy nie przeżyli takiego seminarium duchownego jak ja tutaj u nas w ojczyźnie katolickiej, nie przeżyli takiego uniwersytetu, jakim jest na przykład KUL. I mówię to nie dlatego, że ja go reprezentuję, że wolno mi tutaj być przed państwem jako jeden z członków KUL-u, ale to, co KUL uczynił dla katolicyzmu w Polsce i na świecie, to jest rzeczywiście coś wielkiego. I także z Ducha Bożego. I tutaj Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej bardzo pragnę też osobiście podziękować za to, że ten rok, taki wspaniały, historyczny rok stulecia odzyskania niepodległości przez nasze państwo polskie, że zadedykował także naszej społeczności KUL-u. Bardzo wszystkim państwu senatorom na ręce pana marszałka Senatu pragnę wyrazić taką najserdeczniejszą wdzięczność duchową. I tutaj, kochani państwo, módlmy się za wszystkie seminaria duchowne zachodniego kościoła, czyli zachodnich naszych narodów bratnich. Módlmy się, żeby one miały świetny poziom kształcenia intelektualnego, świetną formację religijną, moralną, i wtedy ci ludzie będą naprawdę świetnymi kapłanami, bo wielu z nich jest bardzo dobrymi ludźmi, ale niestety nie uzyskali dostępu do tej wielkiej, klasycznej myśli katolickiej, i też nie uzyskali dostępu do wielkiej liturgii, bo przecież nieprzypadkowo Ojciec Święty Benedykt XVI przywrócił i pozwolił wszystkim kapłanom świata na celebrację liturgii także w innych rytach, między innymi w rycie trydenckim, który przecież przez 5 wieków prawie z wielkimi owocami ducha i moralności, i religijności, i duszpasterstwa prowadził Kościół i lud Boży całego globu, całego świata. Dlatego też to nie był żaden błąd, ani żaden niedorozwój, tylko piękna, wspaniały ryt. A przecież rytów mamy w Kościele od początków jego istnienia bardzo wiele. I powinniśmy jeszcze ze starożytnych rytów czerpać przebogate, wspaniałe liturgie papieża Grzegorza Wielkiego, czy świętego Bazylego, czy świętego Jana Chryzostoma, czy inne ryty, no niezwykłe, które mają nawet rodziny zakonne jako swoje własne, a za pozwoleniem oczywiście Stolicy Apostolskiej. Bardzo dziękujemy państwu i za to świadectwo katolicyzmu w Austrii i w Europie Zachodniej i na całym świecie.
Ja bardzo dziękuję księdzu profesorowi za tę część, bo już niestety musimy zakończyć w telewizji, ale w radiu o 21.30 mamy nadzieję na kontynuację, bo tych zagadnień rzeczywiście związanych z Duchem Świętym, z jako osobą boską jest bardzo, bardzo wiele. Państwu też dziękujemy i zapraszamy do Radia Maria na 21.30. O osobie Ducha Świętego będziemy nadal rozmawiali. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.